Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu mówi PISM.
Tu mówi PISM, a ja nazywam się Natalia Radulska i witam w Stanach Wyborczych, naszym specjalnym cyklu podcastów poświęconych wyborom w Stanach Zjednoczonych. W pierwszym odcinku tego cyklu rozmawialiśmy bardzo ogólnie na temat wyborów, jednych z najważniejszych wyborów tego roku, czyli o wyborach w Stanach Zjednoczonych. Dzisiaj z kolei chcielibyśmy już bardziej konkretnie i bardziej z lotu ptaka troszeczkę przyjrzeć się kandydatom, którzy w nich startują, czyli będziemy dzisiaj przedstawiać Państwu sylwetki kandydatów, to znaczy sylwetki dla Trumpa, Joe Bidena i innych kandydatów pokrótce, którzy w tych wyborach będą startować, oraz chcielibyśmy spojrzeć na nastroje społeczne w Stanach Zjednoczonych, w jaki sposób Amerykanie postrzegają tych kandydatów oraz jakie problemy społeczne, jakie trudności społeczne mogą napotkać ci kandydaci w nadchodzących wyborach. No i skoro rozmawiamy o Stanach Zjednoczonych, to jak zwykle gościmy Mateusza Piotrowskiego, eksperta, analityka do spraw Stanów Zjednoczonych. Cześć Mateuszu.
Cześć.
No i drugim gościem jest Paweł Markiewicz, dyrektor waszyngtońskiego biura Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Cześć Pawle.
Cześć.
No jak już zapowiedziałam na początku, chcielibyśmy zacząć od sylwetek dwóch kandydatów. No i pochylmy się najpierw, panowie, nad sylwetką Joe Bidena, czyli obecnie urzędującego kandydata. Prosiłabym was o przedstawienie takiego krótkiego rysu człowieka, ponieważ no, Joe Biden od Donalda Trumpa, jeśli chodzi o swoją drogę polityczną, różni się znacznie. Joe Biden jest osobą, która w tej polityce amerykańskiej jest od dekad i w zasadzie pamięta różne etapy istnienia partii demokratycznej, w których uczestniczył. Powiedzcie mi, kim jest Joe Biden? Tak spróbuję ogólnie na początek zapytać.
Obecny prezydent Stanów Zjednoczonych. Nie jestem pewien, trzeba by spojrzeć w kroniki, czy to jest polityk z najdłuższą w historii Stanów Zjednoczonych ciągłą karierą polityczną. No tutaj co prawda mamy uszczerbek, tak, bo od 2017 do 2020 roku Biden nie zajmował żadnej funkcji po zakończeniu wiceprezydentury, ale jednak jakaś tam ciągłość taka ideowa została zachowana. 5 dekad w polityce, tak? W 73 roku, o ile nie mylę daty, dostał się do Senatu, co też było zaskakujące, że to był od razu Senat. I tam jego kariera przez dekady kwitła. O to, o czym wspomniałaś, czyli te zmiany, jakie Partia Demokratyczna przeszła i jakie w związku z tym musiał przejść Joe Biden. Oczywiście moglibyśmy się tu wgryzać w kroniki, ja do tego się odniosę. To mu było wypominane w 2020 roku, że on jeszcze jako młody wówczas polityk, co jest też naturalne, musiał sobie zbudować pozycję w Partii Demokratycznej, ale współpracował z ówczesnymi, czy już może nie ówczesnymi, bo wtedy już Stany Zjednoczone były po polityce segregacjonizmu, ale jednak z dawnymi politykami, którzy w latach segregacjonizmu bardzo silnie go popierali. I to był element, ciekawy element, element, który na przykład punktowała Kamala Harris w kampanii, czyli obecna wiceprezydent u boku Bidena. To pokazuje, że Joe Biden przeszedł przez bardzo różne etapy polityki. Teraz jako polityk sama Partia Demokratyczna znajduje się w zupełnie innym miejscu i Joe Biden też, choć nie wydaje mi się, że w tak bardzo lewicowym, jak samemu Joe Bidenowi się wydaje, że jest.
No właśnie, czy te jego poglądy, bo on od zawsze w tej partii, w zasadzie z naszego punktu widzenia od zawsze jest w Partii Demokratycznej. Czy jego poglądy zmieniały się razem ze zmianami, jakie zachodziły w Partii Demokratycznej? Czy możemy w ogóle mówić o czymś takiego jak zmiana? No, wydaje mi się, że możemy. Patrzenia w ogóle Partii Demokratycznej na rzeczywistość wewnętrzną czy zagraniczną?
Trochę to ulegało zmianom oczywiście. W to, co w polityce zagranicznej było podkreślane, jeżeli chodzi o jego spojrzenie, to, że ono wynika z zimnej wojny, z czasów, kiedy on jako senator brał udział w różnych rozmowach jeszcze ze Związkiem Sowieckim wtedy. I to jest rzecz bardzo dobra dla regionu, dla Europy, ponieważ spojrzenie Bidena na Rosję jest bardzo ostre. No, w pierwszych miesiącach prezydentury okazało się, że jest odrobinę inaczej, też, że ta polityka zmierza w odrobinę innym kierunku. Czy to był wpływ indywidualny Bidena, czy ludzi pokoleniowo młodszych od niego, to już jest inna sprawa, czy to było po prostu wypracowane porozumienie w ramach administracji. No, tym niemniej w polityce zagranicznej obecna polityka Bidena, to zresztą też widzimy na przykładzie wojny Izraela z Hamasem, jest drastycznie inna od tego, co... No akurat w przypadku Izraela z Hamasem faktycznie drastycznie inna, natomiast w innych przypadkach jest nierzadko inna niż to, co myśli większość partii demokratycznej, na przykład w podejściu ogólnie do państw arabskich, we współpracy militarnej, takiej zbrojeniowej z niektórymi państwami. Jednak nurt partii demokratycznej, taki ogólny, zmierza odrobinę bardziej w lewo. Joe Biden pod tym kątem stoi w miejscu. To też było widać w trakcie administracji Busha, kiedy on nadal był senatorem, jeżeli chodzi o poparcie dla wojny w Iraku, w Afganistanie. Także jako wiceprezydent u boku Obamy, no był tym raczej ostrożnym, hamulcowym w stosunku do polityki, którą Obama chciał prowadzić. Zachodzą zmiany. Joe Biden też się oczywiście jako polityk zmieniał. To bardziej Joe Biden podążał za tym, co się działo w Partii Demokratycznej, aniżeli odwrotnie.
Dobrze, to zapytam, no już powiedziałeś, Mateuszu, o tym, że Biden reprezentuje jakby to starsze pokolenie patrzące zarówno na stosunki transatlantyckie w taki sposób bardziej bliski. Natomiast ten kontekst tego, że obaj kandydaci są już wiekowi, wcale taka duża różnica wieku ich nie dzieli, ale pytanie brzmi, teraz jakby rozumiem, że to, że Biden kandyduje, jest decyzją głównie Joe Bidena. To znaczy, że partia w momencie, kiedy urzędujący prezydent decyduje się na startowanie drugiej kadencji, no jakby ciężko jest wystawić kontrkandydata albo ciężko jest innym politykom Partii Demokratycznej stanąć z nim do konkurencji. Natomiast czemu akurat demokraci zdecydowali się na Joe Bidena 4 lata temu?
Wydawało się Amerykanom, i to nawet nie w 2019 czy 2020 roku, ale jeszcze wcześniej, kiedy prezydentura Obamy dobiegała końca, sporej części społeczeństwa wydawało się, że Joe Biden jest ich kolejnym upragnionym kandydatem. Biden był bardzo wówczas memiczny, jakbyśmy to nazwali profesjonalnym językiem. Dużo miłych zdjęć jako taki ciepły wujek u boku Baracka Obamy, lubiący lody, super. Natomiast no taka była percepcja faktycznie w 2015-2016 roku. Okoliczności były jednak takie, po pierwsze prywatne dla Joe Bidena, zmarł mu syn w 2015 roku i to nie były dobre warunki dla niego, żeby startować w kampanii. Dwa, o czym dowiedzieliśmy się trochę wtórnie, sam Barack Obama rzekomo nie był jakimś wielkim zwolennikiem tego pomysłu, w tym sensie, że nie zachęcał gorąco Joe Bidena do startu w wyborach. Kandydatką wówczas już po prawyborach demokratycznych została Hillary Clinton. Może trochę o tej rywalizacji jeszcze coś tam później wspomnimy. Nie z samym Joe Bidenem, tylko już ze zwycięskim wówczas Donaldem Trumpem. Natomiast w 2020 no już absolutnie Amerykanie byli przekonani, że Joe Biden jest lekiem na całe zło w postaci Donalda Trumpa. Przynajmniej ta demokratyczna część wyborców, ale nie tylko, jak pokazał wynik wyborów. Że to on pomimo wieku już wówczas doniosłego, jeżeli tak to mogę określić, że to on postawi tą Amerykę z powrotem na właściwe tory, czymkolwiek one miałyby być po prezydenturze Trumpa. W to Amerykanie absolutnie uwierzyli, ale ta wiara wydaje się na ten moment nie przetrwała wyborów, przynajmniej nie na tyle, by Joe Biden był pewnym kandydatem do drugiej kadencji. To jest ciekawa sytuacja o tyle, że walczy urzędujący prezydent z prezydentem, który dopiero co przegrał z tym prezydentem. Obaj ubiegają się o drugą kadencję. Ta pamięć o tej poprzedniej kadencji Trumpa jest oczywiście odrobinę zatarta i pamięta się raczej skrajne rzeczy, to znaczy to, co było dobre i skrajnie złe rzeczy. Jakiś taki środek, pomniejsze wydarzenia się z tego wycina i łatwo jest porównywać dane z jednego i z drugiego okresu prezydentur, przy czym dochodzi do wypaczenia. Mieliśmy pandemię, która na gospodarce bardzo silnie się odbiła, przez co ostatni rok prezydentury Trumpa był bardzo pod tym kątem zachwiany. Jednocześnie Joe Biden notuje w gospodarce cały czas wzrosty, no bo ciężko ich nie notować po wychodzeniu z pandemii, więc łatwo jest tymi danymi manipulować, to jest może zbyt mocne słowo, ale bardzo dobrze je ukazać w kontekście wyborczym, tak żeby dla danego kandydata to wypadło dobrze, czy dla drugiego kandydata źle. Niesamowicie ciekawa sytuacja pod kątem takiego przyglądania się wyborów i procesowi demokratycznemu, w którym kandydaci łącznie osiągają prawie 160 lat.
Zostańmy przy tym roku. Już takie pytanie kończące tę opowieść o Joe Bidenie. Dlaczego ta druga kadencja? Dlaczego on się zdecydował na to? Tak jak wspomniałam, że jakby ciężko konkurować z urzędującym prezydentem, natomiast ta jego decyzja mogła być inna. Mógł powiedzieć, że te 4 lata wystarczą i że pora na, nie wiem, kolejne pokolenie.
To jest część problemu szerszego, z którym chyba i on nie dotyczy tylko Partii Demokratycznej, choć nieco się to zmieniło po ostatnich wyborach w 2022 do kongresu. Tam zaszła pewna zmiana pokoleniowa, ale ogólnie w amerykańskiej polityce mam wrażenie, że niektórym pokoleniom jest ciężko się po prostu rozstać z tą polityką i musi dojść do brutalnych obrazów, tak jak na przykład z liderem większości McConnellem, który po prostu na konferencjach prasowych się zawieszał, mówiąc krótko, by odpuścić swoją funkcję. To nie jest oczywiście nic złego, ale tutaj ma się nieco wrażenie, że część polityków przyjęła sobie tę służbę aż do śmierci z tym mandatem, a nie tak to wygląda. W przypadku Joe Bidena, poza samymi jakimiś ambicjami i chyba chęcią odsłużenia dwóch kadencji, nie przegrania, oczywiście mógłby odstąpić po prostu od tych wyborów i wtedy by nie przegrał, choć mogłoby to być postrzegane jako porażkę, szczególnie w obliczu jasnych zapowiedzi dużo wcześniej Donalda Trumpa, że on będzie walczył ponownie o prezydenturę, mogłoby to być tak widziane. Chęć jeszcze dodatkowa skonfrontowania się z Trumpem, ale nie dla własnych ambicji, ale dla szczerej wiary w to, że Trump jest zagrożeniem dla Stanów Zjednoczonych, dla demokracji, dla całego porządku w Stanach Zjednoczonych i no on raz z nim wygrał. Tego nie możemy mu odebrać. Stąd przekonanie, że na pewno wygra z nim drugi raz. Tylko pytanie, czy ten cały system wartości i budowanie wokół tego kampanii jest przeważający nad stanem gospodarki i kwestią migracji, które wydają się jednak dla wyborców, przynajmniej na ten moment, odrobinę bardziej ważne. Stąd ta decyzja, ale tak jak mówiłem, nie po prostu nieco ambicjonalna, żeby dalej się o tą prezydenturę ubiegać i nie składać tutaj własnej woli walki przed jej rozpoczęciem.
To obiecuję ostatnie pytanie o Bidena. Czy widzisz w Partii Demokratycznej jakiegoś kandydata, który miałby szansę w rywalizacji z Donaldem Trumpem, jeśli to nie miałby być Joe Biden?
Gdybym teraz wymienił jakieś nazwisko, to prawdopodobnie by się okazało, jest w ogóle taka tendencja do wystawiania absolutnie tragicznych kandydatów czasami, którzy się wydają namaszczeni do tego, żeby po prostu być tymi kandydatami, a potem w wyborach radzą sobie średnio. To właśnie raczej proces prawyborów ma za zadanie wyłonić jakąś ikonę, która, czy gwiazdę, która nagle zabłyśnie na niebie. Tak to może pozwoli na dość łatwe przesunięcie. Tak było w przypadku republikańskich prawyborów, gdzie zanim się zaczęły, Jeb Bush był namaszczony i oficjalnie, i partyjnie, i w przestrzeni internetowej także do uzyskania tej nominacji. Trzeci z Bushów jako prezydent Stanów Zjednoczonych, a tymczasem złotymi schodami zjechał Donald Trump w Nowym Jorku. No i prawybory potoczyły się nieco inaczej, także nie pokuszę się na wymianę jakiegokolwiek nazwiska, ale dlatego, że nie chodzi o podcinanie skrzydeł prezydentowi i nikt nie wykazał realnych ambicji, nie rozpoczął realnej debaty. Taki ktoś z prawdziwego zdarzenia, ktoś z doświadczeniem już w kierownictwie partii, albo i nie, ale przynajmniej z dużym pogłosem w bazie nie samych wyborców, ale członków kongresu, by wytoczyć taką walkę urzędującemu prezydentowi i by zyskać poparcie, a nie zostać potępionym przez resztę partii, że to jest właśnie podcinanie skrzydeł prezydentowi.
No to taki falstart, gdyby rzeczywiście poważnie myśleli o tej prezydenturze, to takie stawanie w szranki z aktualnie urzędującym prezydentem mogłoby ich pozbawić kolejnej szansy w kolejnych wyborach, zwłaszcza w tej młodszej generacji. No dobrze, to tyle o Bidenie. Przechodzimy do Donalda Trumpa i tutaj patrzę na Pawła. Donald Trump ma zupełnie inną polityczną historię niż Joe Biden. Nie możemy powiedzieć, że to jest ktoś, kto na polityce zjadł zęby. Kim jest Donald Trump? To bardzo trudne pytanie, myślę, ale mam nadzieję, wierzę w to, Pawle, że sobie poradzisz. Kim jest Donald Trump? Kim był, kim jest jakby w tym pozapolitycznym świecie? Bo to jest chyba jej ważny element jego biografii. I w jaki sposób w tej polityce się znalazł? Jak do tego doszło, że do tej polityki trafił?
Czyli przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że Donald Trump wyłania się, wychodzi z świata biznesu, więc tutaj cała jego zawodowa ścieżka właśnie się przewalała przez ten świat amerykańskiego biznesu. Od samego początku jego ojciec w Nowym Jorku bardzo mocno działał na rynku nieruchomości w mieście. Też narobił swojej, że tak powiem, fortuny, które potem przekazał synowi Donaldowi, więc on jakby został w pewnym sensie namaszczony do tego, żeby prowadzić te rodzinne interesy dalej i w miarę skutecznie to rozkręcał. W latach 80. stał się jakby bardzo słynną gwiazdą, powiedzmy, tego biznesu amerykańskiego i się lansował po różnych, nie tylko samym Nowym Jorku, ale potem poszerzał ten kapitał swój w inne zakresy, czyli otwieranie kasina, hotele w innych miastach i tak dalej, lub na świecie. Zawsze się czuł dość dobrze w tym, pomimo że nie zawsze jemu się udawało ten biznes. Bodajże 2 czy 3 razy zbankrutował całkowicie, więc w związku z tym odbudował to jakoś, więc zawsze się widział w tej roli i się czuł w tym jako dość wygodny. Wydaje mi się, że jak już osiągnął pewien pułap, powiedzmy, w tym świecie biznesowym, czy pułap, czy sumę, że tak powiem, już nie milioner, ale miliarder, to jakby naturalna w pewnym sensie decyzja jego była, żeby spróbować wejść w życie polityczne, biorąc pod uwagę ten kapitał, który już ma za sobą. Już nie tylko te doświadczenie biznesowe, ale też oczywiście ten kapitał finansowy, który, jak wiemy, jest bardzo ważny w Stanach Zjednoczonych, Zjednoczonych, żeby prowadzić różne kampanie wyborcze, czy to na poziomie lokalnym, czy już stanowym, czy już federalnym chociażby. Wydaje mi się, że to trochę go popchnęło w tą stronę, że może nie powiedzieć, że się znudził tym biznesem, no ale może coś innego szuka, jakiejś innej rozrywki, że tak powiem, pod tym kątem.
Bo z tego, co kojarzę, popraw mnie, jeśli się mylę, to też nie był pierwszy raz, kiedy on jakby wspominał głośno o tym, że chce do tej polityki wejść, tylko jakby tak na poważnie to się wydarzyło dopiero w 2016 roku.
Tak, on już sygnalizował właśnie w tych późnych latach 80. chyba, że interesuje go ta polityka. I właśnie powiedzmy od tego momentu, te późne lata 80. gdzieś do 2012 roku lansował się pomiędzy partiami od republikanów, poprzez takie Reform Party, która jest taka populistyczno umiarkowana partia, która jest bardzo bliska do republikanów, ale nie do końca, nawet do Partii Demokratycznej. W pewnym momencie był zapisany, dopóki nie ostatecznie wylądował właśnie od 2012 czy 13 roku bodajże w Partii Republikańskiej, więc to też mi się wydaje, takie szukanie ścieżki politycznej odzwierciedla jego takiej mentalności biznesowej. Szukał, gdzie mu będzie najlepiej pod tym kątem politycznym, tak jak gdzie mu najlepiej by było na danym rynku nieruchomości, gdzie mógł najwięcej skapitalizować i zarobić na tym.
Tak, i to rzeczywiście to myślenie o biznesie, ja mam wrażenie, że on generalnie o polityce myśli w taki biznesowy sposób, nawet ją prowadząc, ale rzeczywiście wydaje się, że on wyczekał i znalazł taki idealny moment, tak? Czyli jakby mimo tego, że jakby wspominał o tym, że chce wcześniej zacząć, że polityka jest czymś, w czym chciałby spróbować, no to wyczekał i wstrzelił się w idealny moment, który doprowadził go do prezydentury, już do nominacji najpierw Partii Republikańskiej. Ale trafił do tej Partii Republikańskiej, wygrał prawybory w Partii Republikańskiej, ale jakim cudem? Czy to nie jest taka postać, wiecie, z takiego jądra polityki republikańskiej, polityki partyjnej? Jakim cudem udało mi się tą nominację Partii Republikańskiej zdobyć?
Czy mnie się wydaje, że z jednej strony część wyborców, powiedzmy republikańskich, potem ogólnych, trochę się znudziła niektórymi kandydatami. Tak jak tutaj Mateusz wspomniał, Jeb Bushem czy Hillary Clinton, to myślą, że te wielkie dynastie polityczne po prostu będą się tylko wymieniać. Czy to Clinton ze strony demokratów, czy kolejny Bush, czy to kolejny Clinton i tak dalej. Wydaje mi się, że to po pierwsze, że trochę taka fatiga tego elitaryzmu w polityce amerykańskiej, to po pierwsze. Po drugie, no jak widzieliśmy w tych różnych prawyborach, gdzie Trump występował i to było jasno widać, że zaczynał gdzieś na skrajnej stronie sceny, a potem dalej do środka szedł. I w dość brutalny sposób wykańczał, że tak powiem, swoich kontrkandydatów, co się odbiło w bardzo interesujący sposób dla niektórych wyborców. Bo do tej pory prosty amerykański wyborca, że tak powiem, nie myślał, że tak to można zrobić. A tutaj wchodzi człowiek, pokazuje, że tak można to zrobić, że nie trzeba być politycznie poprawny na scenie w tym, co się mówi, czy w debacie. I też można ogarnąć duże poparcie tego społeczeństwa. I wydaje mi się, że w ten taki trochę, jakbyśmy to powiedzieli, chłopski, ludzki sposób przekonał Trump pewnych wyborców do siebie jeszcze bardziej. Że on jest taki antyelitarny, antysystemowy, mimo że on pochodzi z takiej też elity całkiem innej.
To jest paradoks, że jemu udało się przekonać swoich wyborców do tego, że on do tej elity nie należy, należąc do tej elity z krwi i kości. To wydaje mi się absolutnie fascynujące.
No pewnie, że to jest. Wydaje mi się, że ten prosty sposób, jak on komunikował, zdecydowanie pewnych ludzi przekona do siebie, tak, przede wszystkim. I to ludzi, którzy może przed tym by, nie wiem, byli ustawieni bardziej po stronie demokratycznej, czy po stronie independent, czyli niepartyjnej, gdzie patrzą na to, co pewien kandydat mówi, a nie na partię. Doszedł do jakiegoś głosu, który się odbijał właśnie w tych częściach Stanów Zjednoczonych, które nie są wschodnim i zachodnim wybrzeżem. To też jest ważne. Wydaje mi się, że ludzie w tej środkowej części Stanów Zjednoczonych się też czuły trochę ignorowane przez właśnie te elity na wybrzeżach. I to też chyba było jakby odzwierciedlenie tego, że musicie też nas słuchać, my też jesteśmy ważni, a tutaj jest człowiek, który mówi pewne rzeczy, które nam przyciągają nasze przekonanie wyborcze.
Taki trochę kandydat protestu.
No, może trochę tak. Może kandydat, który dla tych wyborców był żółtą kartką, że tak powiem, dla polityków w Stanach Zjednoczonych. Że też jest ta klasa, powiedzmy, średnia, która bardzo dużo nakłada, wykłada do rozwoju tego kraju, a czujemy się, że nas nie słuchacie. I to była ta żółta karta, czyli wybór Trumpa w 2016 roku.
Jasne. No dobrze, to w tym roku, mając trochę déjà vu sprzed 4 lat, znowu mamy starcie Joe Bidena i Donalda Trumpa. Pytanie do was jest takie, ponieważ zarówno jeden i drugi kandydat mają za sobą 4 lata prezydentury, to czy jesteśmy w stanie w jakiś sposób ekstrapolować na podstawie tych 4 lat, przez które już rządzili, w jaki sposób te prezydentury mogą wyglądać w kolejnych 4 latach?
W ogóle jest tak, że możemy i nie możemy jednocześnie. To znaczy obie drugie prezydentury już trochę wyprzedzę. Wyprzedzę i nie, bo też trochę przecież o tym wspomnieliśmy z Łukaszem w tym pierwszym podcaście.
Do którego posłuchania zachęcamy i link zostawimy w opisie.
Że obie prezydentury będą nieco inne. Biden, gdyby wygrał, już na nim się skupię i miał drugą kadencję, nie będzie już w pełni związany wolą wyborców, w tym sensie, że no nie będzie się po raz kolejny ubiegał o mandat prezydenta, tego mu zabrania poprawka do konstytucji. To też nie jest tak, że w ogóle nie będzie słuchał tego, co mówią wyborcy, bo go partia demokratyczna uwiąże. Jednak demokraci jako tacy będą walczyć o mandaty w kongresie i to nie za 4 lata, ale za 2 lata po jego wyborze na drugą kadencję. To jednak jest ważne, co prezydent będzie robił i jak będzie współpracował z kongresem, ale jednak ta wola się zmienia. Zwyczajowo też przyjęło się tak mówić, że w tych ostatnich dekadach prezydenci w drugiej kadencji się skupiają na polityce zagranicznej bardziej, bo mają czas, mogą odpuścić tą wewnętrzną. Ja nie wiem, co by się musiało wydarzyć na świecie, żeby Joe Biden jeszcze bardziej musiał być skupiony na polityce zagranicznej niż jest teraz jako prezydent. To naprawdę wysysa też pewne możliwości i chęci prowadzenia tej kampanii na potrzeby wewnętrzne, skupiania się na wewnętrznej polityce. Nie jest lekko pod tym kątem Bidenowi. Wydaje mi się, że ta polityka mogłaby być inna, ale nie z uwagi na samego Bidena. Jak widzimy, jego poglądy w niektórych kwestiach nie uległy zmianie przez dekady. Nie wiem, dlaczego miałyby się zmienić, co miałoby się wydarzyć, żeby zmieniło się nagle z jednej kadencji na drugą i jakoś polityka miałaby być odwrócona. To, co bym prędzej widział, to zmiany personalne w jego administracji, których nie zakładam, ale też nie przesądzam, że ich by nie było. To znaczy jest na razie bardzo dyplomatycznie i na najwyższym szczeblu do zmian nie dochodzi. Wygląda na to, że wszyscy sekretarze dociągną do końca tej kadencji i tak to wygląda. Ale to, że wszyscy zapowiadają tę jedność i utrzymanie tej administracji, nie znaczy, że nie ma cichych umów, iż na przykład ktoś z końcem kadencji odejdzie. To się działo za poprzednich prezydentur. Wówczas byli mianowani nowi sekretarze i wówczas nowy człowiek na danym stanowisku mógłby mieć jakiś inny wpływ, gdyby zmienił się doradca do spraw bezpieczeństwa, sekretarz stanu, koncentrując się konkretnie na polityce zagranicznej, no to wówczas takie zmiany, no ktoś inny przy uchu po prostu mógłby tą polityką sterować w odrobinę inny sposób. Natomiast jakichś takich drastycznych absolutnie zmian pod kątem różnic między pierwszą a drugą prezydenturą Bidena w tej polityce zagranicznej, szczerze mówiąc, nie spodziewałbym się. Nadal przewidywalność dość duża, zabezpieczanie działań Stanów Zjednoczonych tak, by deeskalować raczej niż eskalować, bezpieczne komunikaty, niezależnie czy chodzi o Rosję, o Chiny, o Koreę Północną, organizacje terrorystyczne na Bliskim Wschodzie, czy Iran sam, który je sponsoruje, to zawsze jest on uspokajający, wyjaśniający i pokazujący, że chcemy deeskalować, nie dążymy do wojny. To jest czasami nie do końca dobra wiadomość, ale ogólnie dla świata i pokoju raczej wiadomość jednak uspokajająca, że takie jest dążenie, że nie ma tutaj niespodzianek, ale no, ta zła strona tego medalu jest taka, że druga strona wie, czego się absolutnie spodziewać. Może organizacje terrorystyczne nie chcą konkretnie iść na wojnę ze Stanami Zjednoczonymi, choć też nie przesądzałbym, bo tragiczny przykład z historii Stanów Zjednoczonych pokazał, że były momenty, że chcą i są gotowe do podjęcia bardzo drastycznych działań, no ale ta przewidywalność nie zawsze jest po prostu dla Stanów Zjednoczonych z perspektywy pozyskiwania informacji przez jej wrogów dobra.
To wracam z Trumpem do Pawła. Czy da się przewidzieć działania w kolejnej kadencji tak nieprzewidywalnego kandydata, jakim jest Donald Trump?
Myślę, że będzie trudno, szczerze mówiąc, biorąc pod uwagę to, że to, co widzieliśmy w pierwszej jego prezydenturze, niekoniecznie może być to, co będzie w drugiej. Znaczy, mi się wydaje, że on sam był zaskoczony, że wygrał te wybory i że teraz musi pociągnąć ten wóz, że tak powiem, tej prezydentury. Co najmniej dla mnie jasno to było widać po ogłoszeniu tych wyników, jak wyszedł na scenę i tą mimikę twarzy, że tak to wyglądało. I jestem przekonany, że mogło tak być. Wtedy jeszcze, jak tworzył tą administrację, no wiadomo, że tam się zmieniały osoby bardzo często, ale osoby wokół niego właśnie były ze świata, że tak powiem, zawodowego, politycznego. Że miał pewne hamulce wokół niego w tym systemie administracyjnym, które go powstrzymywały od niektórych drastycznych kroków. Wiadomo, że on wychodził i w bardzo brutalny sposób mówił pewne rzeczy, na przykład, że nie wiem, zmniejszy obecność Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych w Niemczech i przerzuci ich, powiedzmy, w drugi kierunek i tak dalej. Ale były te mechanizmy w tych osobach, które trochę go wstrzymali. Wydaje mi się, że w tej kadencji to teraz Trump będzie stawiał na osoby lojalne wobec niego niż do partii czy do systemu prezydenckiego i tak dalej. I tutaj może być dość trudno współpracy z taką administracją, tym bardziej, że te osoby też będą miały niektóre swoje przekonania, że Stany Zjednoczone muszą się skupić na swoich wewnętrznych problemach, które są ogromne w tej chwili, tak jak Mateusz wspomniał o tej kwestii migracyjnej, która też się wiąże z innymi sprawami, czyli z kwestią handlem narkotyków nielegalnych, które jest teraz zawalone w niektórych Stanach i tak dalej, co też stwarza problem. Infrastruktura amerykańska w Stanach też jest jeden z elementów poprzedniej administracji Trumpa, z której się nie wywiązał. No i oczywiście gospodarka, który przypuszczam, że będzie powrót do takiego bardzo mocno protekcjonizmu, czyli ta słynna America First mentalność, tylko może taka trochę jeszcze bardziej America First niż to było przed tym. No i oczywiście sposób transakcyjności z sojusznikami, partnerami. Tutaj chyba bez żadnych złudzeń będzie powrót do tego
biznesowego myślenia.
W ten taki sposób biznesowe myślenie do załatwienia polityki.
Jasne. No dobrze, to powiedzieliśmy o tych dwóch najważniejszych kandydatach. Natomiast czy to są jedyni kandydaci, którzy będą startować w tych wyborach? Wydaje mi się, że dla takiej intelektualnej uczciwości trzeba wspomnieć, że nie tylko kandydaci z Partii Republikańskiej i Demokratycznej staną w te wyborcze szranki. Kto jeszcze?
Oczywiście tradycyjnie, przynajmniej tradycyjnie od kilku cykli wyborczych, będą kandydaci i z Partii Libertariańskiej, i z Partii Zielonych. To są takie partie, które faktycznie wystawiają tych kandydatów.
Tak, dwie skrajności.
Tak, tak zwane partie trzecie razem z tysiącem innych partii, która w Stanach Zjednoczonych funkcjonuje. To Partie Pracy, Partia Prohibicjonistów, masa innych partii. Te dwie partie, Partia Libertariańska, Partia Zielonych, to są faktycznie partie, które wystawiały kandydatów w poprzednich cyklach. W tych też wystawią, przy czym nie zawsze w ogóle udaje im się, albo bardzo często nie udaje im się zarejestrować tego kandydata we wszystkich stanach i oni z góry są spisani na mniejszą bądź większą porażkę w tych wyborach. To jest kilka procent poparcia, przy czym oczywiście w ostatnich cyklach wyborczych nigdy takiemu kandydatowi nie udało się zdobyć, kandydatowi trzeciemu nazwijmy go, zdobyć poparcia w stanie wystarczającego do zwycięstwa w tym stanie, czyli zdobycia głosów elektorskich w wyborach prezydenckich. Natomiast wydaje mi się, że jest dwójka kandydatów w tym cyklu wyborczym z tych kandydatów trzecich i to nie są ludzie w ogóle startujący ani z Partii Libertariańskiej, ani właśnie z Zielonych. Pierwszy to jest Robert Kennedy Jr., który miał startować w prawyborach Partii Demokratycznej, ale prawdopodobnie bardzo racjonalnie z powodu uznania, że nie ma szans z Joe Bidenem w prawyborach, postanowił zmierzyć się z nim, a także z Trumpem i z kimkolwiek jeszcze, po prostu w listopadowych wyborach, no bo on startuje jako kandydat niezależny i tyle. I jeszcze West, ale w tym roku nie Kanye West, także inny z Westów, choć zbieżność jest przypadkowa, Cornel West. Lewicowiec z krwi i kości, progresywista, filozof, tak go chyba by trzeba ująć, aktywista, też już wiekowy, bo 70-letni, ale pewien wzór dla amerykańskich progresywistów, dla lewicy, taki naprawdę, naprawdę mocno związany z tym nurtem. To jest taka dwójka, na których warto, wydaje mi się, patrzeć. Nie dlatego, że są ciekawymi postaciami, choć są, ale dlatego, że mają jakieś szanse na odebranie elektoratu, czy to Donaldowi Trumpowi, czy Joe Bidenowi, czy obu z nich w poszczególnych stanach, może nie w skali całego kraju, ale w poszczególnych stanach czy dystryktach, zdecydowanie tak.
No dobrze, to skoro kandydatów mamy już za sobą, chciałabym przejść do Amerykanów. To znaczy przyjrzeć się temu, jakie są nastroje społeczne, ewentualne problemy kandydatów w nadchodzących wyborach. I chciałabym zacząć od tego, żebyście, nie wiem czy Pawle, czy Mateuszu, znacie jakieś najświeższe wyniki sondażowe, to znaczy jak to poparcie się rozkłada pomiędzy tymi głównymi kandydatami, czyli Donaldem Trumpem i Joe Bidenem.
Z ostatnich sondaży, które ja widziałem, to jest mieszane z racji na to, że niektóre wskazują, że Biden może być na dzień dzisiejszy, że tak powiem, zwycięzcą z kilkuprocentową przewagą, a niektóre pokazują, że Trump może być zwycięzcą z kilkuprocentową przewagą, więc niestety chyba jeszcze cały czas jest nadal za wcześnie, żeby wierzyć tym różnym sondażom.
Przyjrzyjmy się zatem elektoratom. To znaczy chciałabym, żebyśmy spróbowali określić, w jaki sposób ta baza wyborcza jednego i drugiego kandydata wyborcza. To znaczy, czy jesteśmy w stanie jakoś scharakteryzować tych głównych wyborców zarówno Donalda Trumpa, jak i Joe Bidena. To znaczy, nie wiem, ze względu na poglądy, które reprezentują, jak się to w sensie wieku rozkłada, jak to wygląda z punktu widzenia płci, zamożności czy rasy? Czy możemy jakoś spróbować określić wyborców Trumpa i wyborców Bidena?
W ogóle jest tak, że najbardziej skrajne grupy, to znaczy te, które były od początku przekonane do obu kandydatów, no są już przekonane i nie za bardzo trzeba o nich walczyć. Teraz jest ten moment, w którym trzeba zmierzać do środka. Oczywiście dla niektórych będzie to... Kiedy mówimy o tym, to niektórzy odbiorą to jako jakąś obelgę, kiedy się powie, że wyborcy Donalda Trumpa są przede wszystkim raczej starsi niż młodsi, choć to nie jest tak, że młodzi nie głosują na Donalda Trumpa, że raczej mają niższe niż wyższe wykształcenie, że są średnią klasą pracującą, mieszkającą na przedmieściach albo w małych miasteczkach, które może nie pod kątem infrastrukturalnym, ale pod kątem gęstości zaludnienia w Polsce często nazwalibyśmy wsią. Ale w Stanach jest to tak zorganizowane, że jest to po prostu małe miasteczko funkcjonujące samodzielnie. Niektórzy strasznie się iskrzą na takie ukazanie tego głównego, że tak powiem, centrum, jeżeli chodzi o wyborców, ale tak to wygląda. W większości oczywiście na Trumpa głosują mężczyźni, aniżeli kobiety. Ale nie jest tak, że kobiety w ogóle nie głosują na Trumpa. I podobnie jest też z mniejszościami. Mniejszość, z którą Donald Trump ma zdecydowanie problem, to są, czy byli może, bo dopiero zobaczymy w praktyce, jak to będzie wyglądać w listopadzie i w turnie się będziemy uczyć, ale z docieraniem do mniejszości czarnoskórej miał faktycznie problem. Natomiast kiedy mówimy o latynosach, którzy najgłośniej chyba wybrzmiewają w kampanii z ust Donalda Trumpa, mam to na myśli, kiedy Donald Trump mówi... No brzydko może tak to nazwę, źle o narodach z Ameryki Środkowej, z Ameryki Południowej, to latynosi, znaczne grupy, kilkanaście procent, 20% jest gotowa głosować po prostu na Donalda Trumpa. Nie dlatego, że im się podoba taki język, tylko dlatego, że wierzy w słuszność jego postulatów. Bo Donald Trump nie mówi o latynosach jako tych złych. On mówi o nielegalnych, czy jak to się w Stanach teraz określa, nieudokumentowanych imigrantach. I ci latynosi głosujący na Trumpa widzą tych właśnie nielegalnych przybywających do Stanów jako no faktycznie potwierdzenie, to godzi w nas ogólny wizerunek, w nasz amerykańskich latynosów, legalnie tu przybywających, płacących podatki, ciężko pracujących, faktycznie coś z tym trzeba zrobić, więc język kampanii jest brzydki, drastyczny, ale słuszność jest poglądu przynajmniej w ich ocenie, stąd nie jest tak, że tylko biali głosują na Donalda Trumpa i żaden z przedstawicieli mniejszości tutaj nie angażuje się na jego potrzeby. Są też organizacje, latynosi za Trumpem, czarnoskórzy za Trumpem, politycy czarnoskórzy z Partii Republikańskiej, Tim Scott na czele, senator, który jest też podejrzewany o to, że mógłby zostać wiceprezydentem, jeżeli tam się wszystko poukłada, ale takich nazwisk jest cała pula. No jest widać to zaangażowanie ze strony mniejszości, także na Trumpa też, żeby przypomnieć, no nadal biali są większością w Stanach Zjednoczonych, więc oczywiście te mniejszości są, one w coraz większym stopniu narastają, ale nawet wszystkie zebrane razem stanowią dalej mniejszość w stosunku do białej części społeczeństwa, więc to też nie jest tak, że biali są wymierający w Stanach Zjednoczonych. Dbanie o tą bazę, że tak powiem, przez Donalda Trumpa, nie tylko przez Donalda Trumpa, Joe Biden robi to samo. To może nam pozwoli na właśnie drobne przejście. Joe Biden też zabiega o średnią klasę pracującą, nieco odrobinę inaczej wyglądającą pod kątem społecznym, ale jednak to jest główny elektorat, o który obaj teraz przynajmniej będą próbować walczyć.
Jeszcze może tylko dodam do tego, tej średniej klasy, że Wydaje mi się, że dla demokratów to by było naturalne, jakby ludność wyborcza, do którego by trafiali, bo patrząc wstecznie, ta klasa średnia bardzo często się identyfikowała z Partią Demokratyczną. Partia Demokratyczna była bezpiecznikiem dla tych ludzi tej klasy średniej, związane ze swoimi programami społecznymi i tak dalej, które by zapewniły tym ludziom jakąś safety net, że tak powiem, w razie coś by się stało z pracą i tak dalej. Jest ciekawe właśnie, że część tych ludzi teraz właśnie się patrzy na Partię Republikańską, która zawsze była ta partia dużego biznesu, nadal jeszcze jest ta partia dużego biznesu, partia, która przedstawia i reprezentuje ich wartości czy poglądy.
Mhm. No właśnie, to wydaje mi się też ciekawe, że jakby ta zmiana rzeczywiście na tą politykę społeczną, która jest jakby domeną Partii Demokratycznej, zachodzi w tej klasie średniej. Czy to wynika też trochę z tego, o czym ty wcześniej mówiłeś, Pawle, że oni się czują troszeczkę jakby zostawieni sobie przez te poprzednie rządy i to jest taki jakiś znak tego, że chcą zmian, że ta czerwona kartka?
Ja myślę, że to jedno się w pewnym sensie łączy z drugim, tak. Trochę się czuli niewysłuchani może przez tą Partię Demokratyczną. Oczywiście te osobowości w tej partii, które trochę kierowali tą partię już w pewnym momencie w inny kierunek, który po prostu ich nie...
No takim...
Nie dbało o ich interesy, że tak powiem. Te interesy tej prostej ludzi, blue collar, pracownicy.
Ten pas rdzy w Stanach Zjednoczonych jest takim przykładem tego miejsca, które jakby wcześniej głosowało na demokratów, a później jakby Donald Trump był ich kandydatem. No dobrze, to ja chciałabym zapytać jeszcze o jedną, o dwie w zasadzie mniejszości, ale w kontekście tych wydarzeń, które na Bliskim Wschodzie mają miejsce, aktualnie są dość istotne, to znaczy o ludność arabską i żydowską. Czy jesteśmy w stanie przyporządkować konkretnych kandydatów do tego elektoratu właśnie?
Trochę jesteśmy, a trochę też nie. Bo demokratyczne prawybory pokazały, na przykład w Michigan, ale nie tylko w innych stanach, że jest jednak sprzeciw po części ze strony tego elektoratu arabskiego, ale nie tylko, w ogóle z szerszego elektoratu lewicowego, zainspirowanego powiedzmy tym sprzeciwem właśnie mniejszości arabskiej w stosunku do Joe Bidena. No, oczywiście nie miało to większego przełożenia na proces prawyborów, bo Joe Biden był jedynym realnym kandydatem, ale jednak trochę z głosów delegatów partyjnych mu tam uczknęło to głosowanie wyborców na kandydata niewskazanego. I tu wyłania się na przykład Cornel West, przeze mnie wspomniany, który właśnie jest, tak jak sam stwierdziłem, takim progresywistą z krwi i kości, nie jest farbowanym lisem. To, że on się sprzeciwia polityce republikańskiej, to jest trochę jasne, ale on przez całą prezydenturę Obamy był bardzo krytyczny wobec niego, przy czym on nie jest politykiem jako takim, on jest aktywistą, pojawia się w mediach, stąd go kojarzą Amerykanie. Jako filozof, on pisze książki oczywiście, ale on też nagrywał płyty z artystami muzyczne, gdzie w sposób mówiony przekazywał tą swoją filozofię do słuchalnych, powiedziałbym, bitów, bo z artystami, którzy wydają normalne płyty i są za nie nagradzani. Więc ten przekaz w takiej łatwiejszej, powiedzmy, do przyjęcia formie, żeby podać jakiś przykład, jak West w trakcie prezydentury Obamy się o nim wypowiadał, to krytykował go za to, że jest to wojenny prezydent z pokojową nagrodą Nobla. Po prezydenturze, to był oczywiście początek prezydentury, po prezydenturze nazwał całe te dwie kadencje prezydenturą Wall Street, dronów i bezpieczeństwa narodowego. Był bardzo krytyczny. Oczywiście wielokrotnie nazywał Obamę właśnie takim podróbką progresywisty. Próbuje się ukazać Obama jako taki młodszy lewicowiec, którym wcale, no młodszy może był, ale no nie, wówczas Obama był młodszy od Westa faktycznie, ale i nadal jest oczywiście, to się nie zmieniło. Ale progresywistą być może nie był, choć niewątpliwie był bardziej lewicowy niż wówczas centrum partii demokratycznej. Ale mamy też Kennedy'ego, który, no tutaj nie wiem, kto ma większe obawy, czy sztab Bidena, czy sztab Trumpa, o kogo Kennedy de facto będzie walczył, bo tutaj może coś, o czym powinienem wcześniej wspomnieć, jeżeli chodzi o tą sylwetkę Kennedy'ego, aktywista klimatyczny przede wszystkim. I od razu pomyślicie państwo, a lewicowiec. Ale tu wyjeżdża druga strona, bardzo konsekwentny antyszczepionkowiec. I to nie jest jakaś fala zbudowana na COVID-zie. To jest oficjalnie chyba antyszczepionkowiec od lat 2000. On stoi na czele takiego bardzo dużego ruchu. O ile dobrze pamiętam, on się nazywa, skamuflowana jest nazwa, ale chodzi o bezpieczeństwo dzieci. Tak to jest nazwane, ale program tego chodzi po prostu o ochronę przed szczepieniami i szkodliwymi ich skutkami. Także niesamowity miks, jeżeli chodzi o poglądy, przynajmniej o taki główny nurt poglądów, to jest prawnik. Nazwisko robi mu w pewnym sensie kampanię własną, no bo to jest syn senatora Roberta Kennedy'ego, czyli brata Johna Kennedy'ego obaj zostali zastrzeleni w latach 60. w Stanach Zjednoczonych. Ale na nazwisku Kennedy'ego można zdecydowanie jechać, jeżeli chodzi o robienie kampanii. Pytanie, czy nadal tylko i wyłącznie w stosunku do demokratów, czy na przykład właśnie też do republikanów, którzy pamiętają takie czasy, albo wydaje im się, że pamiętają, bo może wtedy nie żyli, ale prezydentura Kennedy'ego im się żyje z bardzo takimi wartościowymi czasami, jeżeli chodzi na przykład o politykę zagraniczną, ale też o zrywanie właśnie z segregacjonizmem na potrzeby wewnętrzne, z odbudowywaniem pewnych wartości. Ta kampania trochę wiedzie się sama i myśląc o tym, myśląc o sprzeciwie wobec polityki Joe Bidena teraz, jaka toczy się wobec Izraela z Hamasem, wydaje mi się, że właśnie ta mniejszość arabska, powiem tak, nie wiem, co musiałby zrobić, jakie fikołki musiałyby zostać wykonane przez sztab Trumpa, żeby przekonać skutecznie większość elektoratu arabskiego do siebie, niekoniecznie, bo ta mniejszość arabska to nie jest przecież tylko narodowości z Bliskiego Wschodu, ale też z Afryki. Państwa, i wydaje mi się, że to hasło nie zostało zapomniane, ale jednak państwa, które Trumpowi zdarzyło się nazwać shithole countries, no to nie da się tego wybronić po prostu wizerunkowo. Prędzej ten elektorat arabski albo stwierdzi, że nie idzie na wybory, i to jest bardzo prawdopodobne w wielu przypadkach, albo odda ponownie głos nieważny, znaczy ważny z perspektywy, nieważny też może oddać, ale nie wskaże żadnego z kandydatów tam, gdzie prawo stanowe to wyborcze to dopuszcza, bądź zdecyduje się na poparcie któregoś, czy to z tych kandydatów, czy kogoś z pomniejszych. Natomiast faktycznie zbudowanie kampanii i wokół Kennedy'ego, i wokół Westa w tym cyklu wyborczym wydaje się mieć jakieś szanse przełożenia na to, żeby na tym poziomie ogólnokrajowym zobaczyć wpływ tej kampanii, a nie, że tylko fanatycy będą się na ten temat rozpisywać na Twitterze i w innych mediach, a ostatecznie nie będzie to nawet warte wspominki, powiedzmy, w zwykłej prasie.
A z mniejszością żydowską, czy jest tak, jak mitologicznie myślimy o tym, że partia, mitologicznie, faktycznie też tak jest pewnie, że partia republikańska jest tą partią, która stoi murem za Izraelem, która wspiera Izrael jakby niezależnie od okoliczności. Czy to samo możemy powiedzieć o żydowskim elektoracie w Stanach Zjednoczonych? Czy tak jak partia republikańska wspiera Izrael, tak ludność żydowska w Ameryce wspiera republikanów?
Czy mi się wydaje, że to jest bardzo prosty podział, ale chyba nie do końca adekwatny, bo oczywiście w tej społeczności żydowskiej w Stanach Zjednoczonych są bardziej prawicowi, są liberalni i tak dalej Żydzi, więc też część popiera partię demokratyczną, więc tutaj no nie można aż tak na czarno-biało to wskazać, ale jeżeli bym miał wróżyć może, że tak powiem, to wydaje mi się, że jeżeli Trump na przykład by bardzo mocno stawiał, tak jak w zeszłej swojej prezydenturze, na wsparcie dla Izraela i tak dalej, no to na pewno zdobędzie dość znacznej części tej puli wyborczej pochodzenia żydowskiego czy żydowskiego w Stanach Zjednoczonych z racji na to, że no, dla nich bardzo ważne jest wsparcie Stanów Zjednoczonych, żeby to państwo istniało. I robią bardzo duży, że tak powiem, lobbying na różnych poziomach, czy to lokalnym, stanowym i federalnym, żeby utrzymać uwagę Stanów Zjednoczonych właśnie na to partnerstwo, na to, że no, od 1948 roku, kiedy państwo Izrael powstało, no to Stany Zjednoczone się zobowiązały, że będą jakby tym głównym gwarantem bezpieczeństwa za prezydenta Trumana tego państwa i tego narodu. I ci pokolenia właśnie chyba jeszcze dalej się angażują w tym kierunku, żeby z budżetu obronnego na przykład co roku Izrael otrzymywał odpowiednie środki, żeby mógł modernizować swoje siły zbrojne i tak dalej.
Jeżeli tylko mogę jeszcze, no nie jest tak, zdecydowanie potwierdzając to, co Paweł powiedział, faktycznie partia republikańska jest raczej tą proizraelską, ale nie jest tak, że amerykańscy Żydzi są tak samo proizraelscy. Najwyższą rangą amerykański Żyd w polityce to Chuck Schumer, lider demokratów w Senacie, który zresztą krytykuje Netanyahu, i proszę też przyjąć taką optykę na to, co się obecnie teraz dzieje, to znaczy niezadowolenie z obecnej polityki Izraela, niezadowolenie z dużej liczby ofiar w Palestynie, nie do końca jest jednoznaczne z tym, że słabnie poparcie dla Izraela. To znaczy politycy mogą być bardzo niezadowoleni z Netanyahu, a jednocześnie nie wpłynie to na długoterminowe poparcie, czy wsparcie właśnie Stanów Zjednoczonych, to o czym Paweł wspomniał, dla Izraela. To są dwie różne rzeczy. Wybory w Izraelu prędzej czy później się odbędą. być może to nie będzie koniec wcale polityczny Netanyahu, bo tych powrotów już było tyle, że nie postawiłbym chyba na to pieniędzy żadnych, ale no, z jakimś partnerem będą rozmawiać. Niewątpliwie Izrael będzie pozostawał najistotniejszym, pokuszę się o taką rolę, sojusznikiem Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie. To jest po prostu chwilowa frustracja wywołana niesłuchaniem dużego sojusznika, najważniejszego sojusznika Izraela, bo to działa też w tę stronę, i prowadzeniem polityki, która przede wszystkim wywołuje sprzeciw w samym Izraelu. Bo to nie jest tak, że tam społeczeństwo nie oprotestowuje decyzji Netanyahu. I podobnie jest z bazą amerykańskich Żydów w Stanach Zjednoczonych.
Ostatnio w kwestii takich społecznych zmian, które zachodzą w amerykańskim społeczeństwie, jest ta, która wydaje mi się jedną z najciekawszych, to znaczy zmiana pokoleniowa. Mamy dwóch wiekowych kandydatów, którzy ubiegają się o najważniejszy urząd w państwie. Natomiast Joe Biden jest osobą, która w tej polityce jest od lat, o czym mówiliśmy, i on jest świadkiem tego, w jaki sposób Ameryka funkcjonowała w czasie zimnej wojny, jakby pamięta te czasy. On zupełnie inaczej, wydaje mi się, myśli o świecie jeszcze, niż to robią młodzi ludzie. I to widać między innymi w tym stosunku młodych ludzi na przykład do kwestii izraelskiej, czy na przykład do kwestii Rosji, czy kwestii wojny Rosji z Ukrainą, tak? Że to patrzenie młodych ludzi na wydarzenia na świecie jest zupełnie odmienne niż patrzenie doświadczonych polityków. Czy ta zmiana pokoleniowa będzie miała duży wpływ na wyniki wyborów w tym roku, czy jeszcze musimy poczekać kolejne 4 lata, żeby przekonać się, jak bardzo ona wpłynie na tą amerykańską politykę później?
Znaczy, to jest bardzo ciekawe zagadnienie. Ostatnio, jak byłem w Waszyngtonie, to jedną rzecz, która mi bardzo mocno uderzyło, było to, jak osoby, eksperci związane bardziej z partią demokratyczną, z tą stroną, bardzo otwarcie już mówią, że Joe Biden jest ostatni demokrata, który rozumie, jak NATO działa i który patrzy w tą szerszą perspektywę transatlantycką. Biorąc pod uwagę ostatnią prezydenturę Donalda Trumpa i to, co on mówi, no to możemy się też tutaj skusić i powiedzieć, że on też do końca nie rozumie, jak NATO do końca działa i jak to partnerstwo transatlantyckie może Stany Zjednoczone za taką prezydenturą wykorzystać, żeby i swoje siły zwiększyć i zbudować. Więc wydaje mi się, że ja jestem niemalże przekonany, że te wybory, gdzie albo Trump wygra, albo Biden wygra i to będzie ostatnia ich kadencja, będzie już ostatnie wybory pokoleniowe. Wydaje mi się, że wybory w 2028 roku już będą wyglądały całkiem inaczej i te perspektywy, w który kierunek Stany Zjednoczone będą patrzyły, te kierunki zagraniczne, też będą całkiem inne z racji na to zmianę pokoleniową, o której tutaj wspominaliśmy już, że to pokolenie już całkiem inaczej patrzy w tych kwestiach zagranicznych, trochę żeby ograniczyć to, przede wszystkim z racji na to, że pewien kapitał, który oni dokładają, pracując bardzo ciężko, wychodzi ze Stanów Zjednoczonych, a to, co oni dokładają, nie jest wykorzystane dla ich potrzeb lokalnych, że tak powiem.
To, co jeszcze, być może właśnie nie zobaczymy tego jeszcze w tym cyklu wyborczym, chociaż pytanie, jak będą obaj kandydaci docierać do tego elektoratu młodego, na ile uda się go zaangażować tak, żeby on się realnie w dużych liczbach pojawił w listopadzie, czy to przy urnach, czy głosując wyprzedzająco, czy ta kwestia wieku właśnie i zdolności uprawiania polityki w takim wieku, gdzie ta optyka jest drastycznie inna, o tak jak Natalia wspomniałaś, ich dzielą 4 lata różnicy, optyka społeczna jest dużo bardziej niekorzystna dla Bidena. To nie jest też tak, że nie ma części społeczeństwa, która by twierdziła, że Trump też po prostu w tym wieku się nie nadaje na prezydenta, ale ta grupa jest dużo, dużo mniejsza. To jest niekiedy ponad 20 punktów procentowych różnicy między tymi dwoma kandydatami w optyce społecznej. Ale czy jednak nie będzie takiej, zależy, i to wszystko zależy, ja tutaj nie będę rozstrzygał, od tego, jak ta kampania będzie przebiegać, czego będzie dotyczyć, jakie będą się pojawiać hasła i jak też obaj będą wypadać w wystąpieniach publicznych. Czy ostatecznie młodzi wyborcy nie uznają przed listopadowymi wyborami, że to nie jest wybór, że dla mnie to nie jest wybór i ten cykl wyborczy jest odrobinę spisany na straty i faktycznie trzeba przeczekać. Z każdym cyklem wyborczym, to już oczywiście się dzieje, że głosują wyborcy, którzy urodzili się już w czasie globalnej wojny z terroryzmem, ale oni z każdym cyklem wyborczym stają się świadomi, bo dla mnie, że to, że ktoś się tam urodził w pierwszym roku wojny z terroryzmem, no nie do końca ją pamięta, natomiast idąc dalej z każdym cyklem wyborczym, też pamiętając już na przykład, może nie będąc w pełni świadomym, ale będąc 10-latkiem, nastolatkiem, widząc, dostrzegając jakieś tragedie rodzinne bądź w swoim otoczeniu, jeżeli chodzi o załamanie gospodarki, czym innym będzie się absolutnie kierował. I z każdym cyklem wyborczym to odmładzanie się pokolenia i mobilizowanie się jego, jeżeli chodzi o tych wyborców, no będzie też wpływać na to, jacy kandydaci będą się pojawiać w tych wyborach i jakie poglądy będą oni przedstawiać. Ja się absolutnie zgadzam z tą tezą, która się faktycznie przebija w Waszyngtonie. Na Twitterze można ją bardzo często wyczytać, że Joe Biden, niezależnie od tego, czy to będzie jedna kadencja, czy dwie, ale że to jest ostatni prezydent skupiony na stosunkach transatlantyckich, że nawet przyszły demokrata, jakikolwiek kiedyś, czy to będzie 2028 rok, czy jeszcze dalej, nie będzie tak na tym skoncentrowany, bo nie będzie mu na tym po prostu czystego, że tak powiem, serca zależeć, jak zależy rzekomo Joe Bidenowi.
Ostatnie pytanie. Biorąc pod uwagę specyficzny system wyborczy w Stanach Zjednoczonych i to, że większość stanów jest przekonanych, jeśli chodzi o kandydata, którego wybiera, i tak naprawdę kilka stanów decyduje o tym, kto tym prezydentem zostaje, kto tam jest do przekonania, co może zaważyć, jakby co może być najbardziej istotne, co może być kluczowe do tego, kto wygra? I już troszeczkę wspominaliśmy o tych wyborcach, o tych problemach, z którymi się kandydaci mierzą. No i tutaj zahaczę także w tym pytaniu o tych kandydatów niezależnych. Czy jesteśmy w stanie przewidzieć, na którą stronę ta szala może się przechylić w tych właśnie swing states, tych stanach wahających się?
Jeżeli w ogóle mówimy o swing states, to w tych wyborach mówimy, wydaje się, o 7 stanach. Tak to przynajmniej jest zazwyczaj przedstawiane. Ta pula, wydaje się, ograniczyła się. No, od Florydy na przykład odpadła z uwagi na duże poparcie w ostatnim cyklu dla DeSantisa, dla republikanów tam. I wydaje się, że tutaj kandydat republikański ma po prostu, może nie zwycięstwo w kieszeni, ale może spokojniejszą kampanię prowadzić na Florydzie. Zresztą Donald Trump to urodzony obywatel Florydy, przynajmniej od tam 2 lat, tak, odkąd się przeprowadził z Nowego Jorku. Także może spokojnie walczyć o poparcie wyborców ze swojego stanu. Ale odchodząc już od tego żartu, faktycznie mówimy o Nevadzie, o Georgii, o Arizonie, o Michigan, o Wisconsin. W tych stanach, tutaj w ogóle też cofka do sondaży, nadal pod koniec marca pojawiło się sporo nagłówków mówiących, że Joe Biden odrabia Donalda Trumpa właśnie w swing states. Często bardzo optymistyczne były te artykuły, natomiast to odrabianie polegało na tym, że albo Biden skrócił stratę do Donalda Trumpa, albo się z nim zrównał. Natomiast to jeszcze w żadnym wypadku nie było zbudowanie przewagi nad nim. Ja rozumiem, że jest trend, który pozwala Bidenowi na właśnie odrabianie strat, ale to jest nadal mało i ten trend musiałby się utrzymać i pozwolić mu na zbudowanie przewagi. Poza samym elektoratem takim, o którym już trochę wspomnieliśmy, czyli szeroko mówiąc ta pracująca klasa średnia, bo mówimy wtedy o setkach milionów Amerykanów, którzy mogą potencjalnie iść oddać głos, to też pytanie, o jakiej frekwencji w ogóle w tych wyborach będziemy mówili. W 2020 obaj kandydaci uzyskali największą liczbę głosów w historii i zwycięski Joe Biden i Donald Trump tak bardzo zmobilizowały te wybory amerykańskich wyborców. A zobaczymy, jak to będzie wyglądać w 2024, ale są pewne rzeczy, które ewidentne w kampanii grają bądź też nie. I tak na przykład kwestia aborcji po stronie republikańskiej, bardzo pożądana, powiedziałbym, i przez samego Donalda Trumpa jako prezydenta, jeżeli chodzi o zniesienie legalności aborcji na poziomie federalnym, kiedy był prezydentem. I w ogóle poszukiwanie tej zmiany przez republikanów no, przyniosła im na razie wyborcze porażki raczej. A przynajmniej ukróciła sukcesy, tak to trzeba by nazwać. I nie wydaje się, by Donald Trump, przynajmniej w swoim kampanijnym przekazie, bardzo starał się ukazać jako ktoś, kto jest odpowiedzialny za to, poniekąd jest odpowiedzialny za to i gdzieś tam stara się wziąć za to, ukazać to jako swój sukces, ale ostatnie hasła dotyczące tego, że to Stany powinny regulować po zniesieniu tego federalnego nakazu, pokazują, że no, zostawia to właśnie w kompetencjach stanowych. On nie chce narzucać żadnego federalnego nakazu, nie chce ingerować w życie Amerykanów, no jakby zostawiając to na poziom właśnie stanowy i kandydatów, którzy na tym poziomie kandydują, odpychając to od siebie. Tutaj coś, co raczej wydaje mi się może właśnie bardziej niekorzystnie zagrać dla republikanów, niż wyciągnąć z tego korzyści, bo już większość amerykańskiego społeczeństwa jest raczej bardziej liberalna w kwestii legalności aborcji niż za jej restrykcjami, a ponownie ten konserwatywny elektorat jest już przekonany, nie ma o co walczyć. Natomiast w przypadku Bidena, kiedy mówimy o właśnie pracującej klasie średniej, wydaje mi się, że ma ogromną pracę do wykonania, bo oczywiście obaj prezydenci, no obaj prezydenci formalnie, jeden były, a drugi urzędujący, obaj kandydaci będą mówić o odtwarzaniu i budowaniu nowych miejsc pracy, o wzmacnianiu gospodarki, właśnie o zabieganie też te stany środka. Joe Biden ma duży potencjał, pytanie czy uda się to zrobić, by przekuć nieco lewicową, a czasem ukazywaną przez drugą stronę jako wręcz lewacką agendę walki o zmianę klimatu, pokazanie, że to się wszystko łączy z tworzeniem miejsc pracy, ze wzmacnianiem przemysłu. Przecież produkcja pojazdów elektrycznych, paneli fotowoltaicznych, to jest wszystko przemysł, to ktoś to musi zrobić. To się nie rodzi w pięknych zielonych lasach, to jest tworzenie miejsc pracy, to jest napędzanie gospodarki. Na razie Inflation Reduction Act, czyli ustawa, która jest największym w historii pakietem klimatycznym, przynosi korzyści gospodarcze. Jeżeli się uda przekonać Amerykanów, że to nie są żadne dyrdy małe, że ja tu się nie skupiam na tych badaniach, które być może prawica ukazuje jako nieprawdziwe, tylko to jest walka ze zmianami klimatu, ale tak naprawdę na sercu leży mi wasze dobro, gospodarka Stanów Zjednoczonych, tworzenie miejsc pracy, to być może będzie to bardziej skuteczne niż tylko i wyłącznie obiecywanie kolejnych miejsc pracy, które też od tak się po prostu z kapelusza nie tworzą.
Tym pytaniem chciałabym zakończyć naszą długą rozmowę. Gorąco Państwa zachęcam do tego, żeby sięgnąć także do pierwszej rozmowy w tym cyklu podcastów poświęconych wyborom w Stanach Zjednoczonych. Gwarantuję, że ona się nie zdezaktualizowała. Link zostawimy oczywiście w opisie do tego odcinka. Dzisiejszą rozmowę miałam wielką przyjemność poprowadzić z Mateuszem Piotrowskim, analitykiem do spraw Stanów Zjednoczonych.
Dzięki.
Oraz Pawłem Markiewiczem, dyrektorem Waszyngtońskiego Biura Pismu.
Dzięki.
Kolejne odcinki przed nami. Zachęcam do śledzenia nas w mediach społecznościowych, na YouTubie, na platformach podcastowych. Ten cykl wyborczy przed nami. Jeszcze dużo interesujących rzeczy poruszymy, więc mam nadzieję, że będziecie Państwo z nami na dłużej. Dzięki wielkie. Do usłyszenia. Tu mówił PISM.